Manufaktura reportażu.
Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam. Obowiązki te sumiennie spełniać, służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu, według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnej różnicy, jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego. Strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych. Stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu mojego autorstwa, który zrealizował Jacek Puchalski, Joanna Merecka-Łotysz.
Tomasz Toczyłowski, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, a jednocześnie pełnię funkcję również dyrektora do spraw lecznictwa tego szpitala.
Ilu medyków pracuje na słupskim SOR-ze?
Pojęcie medyków jest pojęciem szerokim, dlatego że jeśli chodzi o personel medyczny, rozumiem, że mamy na uwadze nie tylko lekarzy, ale również ratowników medycznych, panie pielęgniarki ze specjalizacją z medycyny ratunkowej oraz personel pomocniczy, czyli sanitariuszy. Łącznie na dyżurze przebywa około 20-22 osób, jeśli chodzi o medyków, w tym lekarz medycyny ratunkowej lub lekarz, który spełnia wymogi ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dwóch lekarzy internistów, lekarz chirurg oraz lekarz pediatra. Do tego należy dołączyć jeszcze 10-12 ratowników medycznych, no i dwóch sanitariuszy.
Oddział ratunkowy? Kubalczyków 1.
Mąż był w pracy, o 3 w nocy źle się poczuł, przyjechał do domu, przebrał się prawdopodobnie, bo mnie nie obudził, pojechał sam na SOR samochodem, ja się obudziłam o 6 rano, jego telefon meldował się w pracy i usłyszałam od pracowników, że pojechał do domu się położyć. Więc ubrałam się, pojechałam do szpitala, objechałam parking, nigdzie samochodu nie widziałam. Wróciłam do pracy i dostałam informację od męża jednej z pracownic, który jest w pogotowiu, że mój samochód stoi na parkingu SOR-u z tyłu. Poleciałam do szpitala, ten chłopak na mnie już czekał i powiedział, że nigdzie mojego męża w ewidencji SOR-u nie ma. Zadzwoniłam do kolejnej znajomej, która zadzwoniła do znajomej z SOR-u i tam rozpoznała, znaczy powiedziała, że mają jakiegoś pana i że mają obrączkę i kluczyki od samochodu. No ale się okazało, że samochód mój, więc już wiedziałam. No i znalazłam męża na OIOM-ie. Już po założeniu stentu zaintubowanego, nieprzytomnego. Z takich relacji pracowników wiem, że pobrał numerek po godzinie 3 w nocy parę minut, a 4:42 stracił przytomność i upadł. I nawet jeszcze nie zdążyli go zarejestrować, dlatego był jako NN. Nikt mi na SOR-ze nie chciał udzielić żadnych informacji. Podpisy wzięli, oddali obrączkę, oddali kluczyki od samochodu. I wiem, że jak mąż upadł, to od razu się zjawiła policja, zrobił się szum, był reanimowany. 10 minut w papierach jest napisane, że była skuteczna reanimacja 10-minutowa. No ale skuteczna, a pacjent zmarł po 3,5 miesiąca. Nie wiem, gdybym gdzieś mnie nie było w mieście, to pewnie nikt by mnie nie poinformował, jakby się nikt mężem nie zainteresował, gdzie on jest. Na samym początku powiedzieli mi, że raczej szans nie ma. Nie chcieli wykonać żadnych badań, prześwietlenia głowy, dosłownie niczego. Usłyszałam od lekarza, że widzi pani, sika, sra, a głowa. I to były informacje, które uzyskałam. Po 2 tygodniach miałam, pani ordynator powiedziała, że mam męża zabrać stamtąd, z ośrodka w Ustce, generalnie co tydzień, co 2 lądował z powrotem na Sorze. Miał te bakteryjne sepsy, dwa razy urosepsę i zapalenie płuc bakteryjne tą bakterią poszpitalną. Żeby nie to, że interweniowałam i wybłagałam, żeby go na jakikolwiek oddział zabrali, to pewnie by tak tam sobie leżał. Przychodzili na SOR lekarze, którzy go tam badali, a w związku z tym, że mąż przyjeżdżał ze środka, a pan doktor się mnie pyta, czy ja mam dla niego jedzenie. On był PEG-iem karmiony. Czy ja leki mam dla niego? Ja sobie tego nie potrafię wytłumaczyć. Po prostu nie wiem. Przypuszczam, że są zawaleni jakąś, nie wiem, tonami papierów. No i pewnie znieczulica, bo przecież lekarze czeka się na SOR-ze godzinami. Żeby lekarz do pacjenta zszedł, to czasami trzeba czekać 10-12 godzin. Nie wiem. I chyba nikt nie wie z pacjentów. Tak jest i chyba się wszyscy przyzwyczaili. Nikt z tym nic nie robi, nie interweniuje i tak się to gdzieś rozchodzi.
Czas oczekiwania na kontakt z lekarzem szpitalnego oddziału ratunkowego wynika z priorytetu przyjęcia. Priorytet przyjęcia jest ustawowo narzucony przez Ministerstwo Zdrowia i wiąże się z nadanym kolorem. To jest kolor czerwony, czyli tak zwany czas oczekiwania natychmiastowy, kolor pomarańczowy, gdzie ten czas oczekiwania nie powinien przekraczać 10 minut, kolor żółty do 60 minut, zielony, pomoc odroczona 120 minut i niebieski, tak zwany pacjent wyczekujący, do 240 minut. Oczywiście o przyznanie koloru decyduje triaż, zebranie wywiadu, pomiary wykonywane przez ratownika medycznego lub przez panią pielęgniarkę ze specjalizacją z medycyny ratunkowej. A to z kolei wynika z objawami, z którymi przychodzi pacjent oraz z jego parametrami przyżyciowymi, które są wykonywane w punkcie triażowym. Natomiast jeśli chodzi o pozostały czas, to już jest, jak to się mówi, cała procedura. Procedura związana z pobraniem badań, z czasem oczekiwania na te badania laboratoryjne, z czasem oczekiwania na wyniki badań obrazowych. Z kolei następnie, w zależności od wyników tychże badań, z czasem oczekiwania na konsultację specjalistyczną, jeśli pacjent tego wymaga. No niestety w większości przypadków tutaj my nie mamy wpływu z prostej przyczyny, że jeśli lekarz oddziału, lekarz konsultant jest zajęty w oddziale przypadkiem, który wymaga natychmiastowej jego interwencji lub stoi przy zabiegu operacyjnym, nie zejdzie skonsultować. W związku z powyższym te czynniki wpływają na całokształt czasu pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym. Oczywiście do tego jeszcze należy doliczyć, że podczas konsultacji sam lekarz konsultant może prosić, zlecać jakieś dodatkowe badania, które dodatkowo przedłużają czas pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jednakże należy zaznaczyć, iż w naszych procedurach tutaj wewnątrz szpitalnych jest napisane, że czas pobytu pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku nie może przekraczać 24 godzin i chyba nie będzie to brzmiało górnolotnie, jeśli powiem, że w województwie pomorskim jesteśmy jednym ze szpitali, który ten czas spełnia.
Przywieziona na oddział, po jakimś czasie przebadana przez lekarzy. Oczywiście pierwsze było EKG, bardzo prędko ratownicy, jako ratownicy medyczni bardzo prędko to robili. Czas oczekiwania na wizytę u pana doktora. Pan doktor zlecił oczywiście jakieś tam badania, następnie jakaś kroplówka, nie wiem jaka kroplówka i to się powtarza za każdym razem. Czas oczekiwania na wynik badania. Ostatni raz to było jakieś 3 tygodnie temu, zostałam zabrana z pracy. W karetce pełen profesjonalizm, ratownicy nasi medyczni stają na wysokości zadania. Zostałam przewieziona na oddział, od razu pan doktor oczywiście zlecił mi jakieś tam badania, nie mówiąc mi jakie i kazał pójść do pielęgniarki. Tam została krew pobrana i automatycznie zrobiona kroplówka. Też nie wiem jaka kroplówka, podano mi kroplówkę. Musiałam siedzieć i czekać na wynik. Czas oczekiwania był o 12, jak mnie przywieźli. Wyszłam z SOR o godzinie 11 w nocy, 23, 24. O godzinie 19 przyszła druga zmiana, około 20. Wszystkich pacjentów, którzy byli o swoich siłach, mieli siłę przejść. Pielęgniarka nas po prostu przerzuciła ze strony, gdzie przywieźli nas karetki na główne SOR. Nie informując, powiedziała, że mamy czekać tam na wyniki. O 22 w końcu, po wielu godzinnych oczekiwaniach, weszłam do gabinetu, pytam się pana doktora, jak długo mamy czekać na wyniki. Ja mówię, że 4 godziny się czekają, to może już czas najwyższy, żeby zobaczyć te wyniki. On powiedział, że on jest tylko jeden, przyjął 150 pacjentów, a jeżeli mamy problem, to mamy się zgłosić do ministra zdrowia, bo to jest ich wymysł SOR. Największym szokiem, jakim dostałam na SOR-ze, gdzie przywieziono nas tam karetkami, no karetką nie przywozi się pacjenta, który przychodzi z ulicy i mówi, że go noga boli, czy ma gorączkę, tak? Tam przyjeżdżają już pacjenci z zagrożeniem życia. Przywieziono 4 osoby po wypadku samochodowym. 3 osoby, które chodziły o swoich siłach. Jedna osoba została przywieziona z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa. Była w gorsecie, jakieś tam, coś tam z nogą było. Dziewczyna była na noszach i dziewczyna w pewnym momencie oczywiście czekała pod ścianą, jak wszyscy w kolejce, zaczęła się dusić. Ale tak się zaczęła dusić, że po prostu nie mogła mówić. Tam wszyscy podchodzili do niej. Jeden z panów poprosił pielęgniarkę, żeby ktoś się nią zajął. I ona mówi, że za chwilę przyjdzie. Później nikt nie przyszedł, nikt się nie zainteresował, co się dzieje. I ona zaczęła mieć te duszności strasznie bardzo mocno się jej nasilały. Wpadła w jakąś panikę, zaczęła płakać, ale makabrycznie się zaczęła dusić. Pan zatrzymał pielęgniarkę, była to Ukrainka, blondyneczka, która w ogóle chodziła przez cały dzień, jakby ją tam ktoś za karę zamknął na tym SOR-ze, jakby to była jej kara za jakieś grzechy, praca na tym SOR-ze, nieuprzejma do pacjentów, nie odpowiadająca na pytania, po prostu ignorująca pacjentów, bo obserwowałam ją przez tyle godzin, ile tam siedziałam. I w pewnym momencie ona weszła, jak już ten pacjent ją poprosił, żeby ktoś przyszedł do tej pani, do tej dziewczyny, która tam się dusi pod tymi drzwiami lekarskimi, i ona wychodzi i mówi tak, przepraszam bardzo, to nie nasz pacjent, i mu zamknęła drzwi przed nosem. Nie wiem, co się dalej wydarzyło. Człowiek ma świadomość tego, że idąc tam, nie wiemy, czy przeżyjemy, bo nie wiemy, co nas spotka, na jakiego człowieka tam trafimy, tak? Lekarze są przemęczeni, bo tak jak pan doktor mi powiedział, że on przyjął 150 pacjentów. Nikt nie idzie, bo tak sobie chce poleżeć na tym SOR-ze, bo taka przyjemność jest. Nie wiem, o co chodzi, ale to, co się dzieje, to jest na pewno zgroza.
W 2020 roku liczba pacjentów, która nie powinna się pojawić w szpitalnym oddziale ratunkowym, jeśli chodzi o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, wynosiła 69,4%. To są pacjenci, którzy powinni zostać, mówiąc tak kolokwialnie, obsłużeni przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W 2021 roku ten procent odsetkowy wynosił prawie 71%. To było ponad 20443 pacjentów, którzy nie powinni w ogóle trafić na szpitalny oddział ratunkowy. W tym roku ten odsetek wynosi już prawie 87%, tak? A mówimy o miesiącu sierpniu, więc na pewno będzie jeszcze miał tendencję wzrastającą. Szpitalne oddziały ratunkowe, bo mogę, wydaje mi się, że mogę powiedzieć także za kolegów, którzy pracują i którzy kierują szpitalnymi oddziałami ratunkowymi na terenie całej Polski, są soczewką. Są soczewką, które po prostu skupiają problemy wynikające z funkcjonowania systemu zdrowotnego w Polsce. To tutaj rodzą się emocje, to tutaj przychodzą pacjenci nastawieni już roszczeniowo, że nie mogą dostać się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To tutaj przychodzą z konkretnymi żądaniami, nie boję się powiedzieć tego słowa, czy pomysłami nawet na swoją diagnostykę. W związku z czym szpitalne oddziały ratunkowe, a nawet śmiem powiedzieć całe państwowe ratownictwo medyczne jest jak gdyby, tak mówiąc kolokwialnie, plastrem na ranę.
Z zdarzyło mi się w pracy dostać silnego skurczu brzucha. Był to ból na tyle silny, że od razu z pracy kazali mi pojechać po prostu na SOR, więc zadzwoniłam po męża, dojechaliśmy na SOR koło godziny 18, może 19. Tam pani z rejestracji wydała mi numerek, no i kazała czekać. Bardzo szybko dostałam się do tego gabinetu pierwszego, do którego się wchodzi, na taką rozmowę, taki wywiad. Stamtąd dostałam karteczkę pilne, ale czekałam grzecznie, aż lekarz z następnego gabinetu mnie zawoła. Koło godziny 23:30 już prawie nikogo nie było, bo wszyscy, którzy nawet za mną przyszli, zostali już przyjęci i odesłani do domu, bądź skierowani na oddziały. Mąż podszedł do pani z okienka, bo ja nie byłam nawet w stanie wstać, i zapytał, czy ktoś przyjmie w końcu żonę. Oczywiście lekarz ma kartę, wszystko za chwilę będzie już przyjęta i tak dalej. Lekarze zaczęli wychodzić sobie z gabinetów. Kawa, herbata, pogaduszki, więc zapytałam, czy zostanę przyjęta. No i pojawił się pan doktor, który spojrzał na mnie i mówi, że... A co jest? A z czym tutaj? Do rejestracji, proszę. Ja mówię, ale ja tutaj siedzę już czwartą godzinę. Ja mam karteczkę pilne. Aha, dobrze. Okazało się, że z pierwszego gabinetu nie przełożyli moich dokumentów do gabinetu drugiego. No ale w końcu zawołał mnie doktor. Mówi do mnie, czego? Nazwisko. Mam dwuczłonowe nazwisko i jakby to była moja decyzja. Po co ci to dwuczłonowe nazwisko? No ja okej, no może wyglądam bez makijażu na 15 lat, ale jakby chociaż nawet do 15-latki uważam, że powinien się zwracać z jakimkolwiek szacunkiem. Siadaj, rękę dawaj. Przyszła pielęgniarka, założyła mi wenflon i zapytałam się, co będę miała podawane. Podali mi nazwę po prostu dla mnie z kosmosu. Nie jestem lekarzem, nie jestem w ogóle związana w żaden sposób z medycyną i ja nie wiedziałam, co to jest. Przeczytaj sobie. No to stwierdziłam, że nawet nie będę czytać. Nawet nie miałam na to siły, żeby cokolwiek czytać. A to na głowie co masz uczesane? Kitkę. No i tu się pojawiło kilka przekleństw sarkastycznie zachwalających. Przyszła pielęgniarka, podłączyła mi kroplówkę, no i tak siedziałam. Siedziałam tam około półtora godziny. Generalnie myślałam, że o mnie zapomnieli. W końcu krzyknęłam, halo, przepraszam. Znowu wyszedł do mnie lekarz, mówi, no czego? Kroplówka podana. Ja mówię, ale ta kroplówka się skończyła. No to zaraz będziesz szła na badania, może trochę cierpliwości, co? Ja, dobrze, dobrze, no ja poczekam. Ten, co siedzi tam na zewnątrz, to jest twój mąż, czy kto to jest? Ja, tak, mąż. No to nie wiem, niech do domu idzie, czy co? Czy chce, żeby go też tu przyjąć? Nie wiem, nie, no mąż będzie na mnie czekał. No to niech tam siedzi i czeka. Zostałam skierowana do kolejnego gabinetu na USG. Szłam korytarzem, dosyć ciemno było, zapytałam, czy możemy zapalić światło, latarkę sobie zapal. Dobrze, zapaliłam sobie latarkę w telefonie. Dotarłam do tego gabinetu, USG przeszło, oczywiście nic nie wykazało, wszystkie wyniki wyszły dobrze. Miałam w tym czasie pobraną krew, więc powiedzieli, żebym czekała na wyniki. No i kolejną godzinę siedziałam, czekałam na te wyniki. Wyniki przyszły dosyć szybko, no i dotarły do gabinetu, do doktora. Taką informację dostałam od pielęgniarki. No ale doktor mnie nie wołał, nikogo już nie było na SOR-ze. Czekałam, aż w końcu zapytałam się tej pielęgniarki, czy jest szansa, żeby doktor spojrzał na te wyniki, bo nie wiem, czy ja mam tutaj czekać, czy mam jechać do domu, czy będzie mi coś jeszcze podawane poza tą kroplówką. Wyszedł i mówi, no ty. No i ja się patrzę, ja mówię, ja? Tak, masz dwuczłonowe nazwisko, nie wiem, którym mam, pierwszym czy drugim. Ja mówię, obojętnie, zareaguję na jedno i drugie. Więc już widział, że lekko się zaczynam denerwować. Widział też minę mojego męża, który siedzi i był przerażony tym, co w ogóle tam się działo. Weszliśmy do gabinetu, doktor spojrzał na wyniki, no i pytam, panie doktorze, co mi jest? No to doktor powiedział, wie, zrobiłam oczy niesamowite. No co robisz takie oczy? Boli cię jeszcze? Tak, boli. To jakie ja mam ci jeszcze badania zrobić? Ale czego ty ode mnie w ogóle wymagasz? Ja mówię, dobrze, to czy mogłabym mieć chociaż wyciągnięty wenflon, ja po prostu pojadę do domu? On mówi, dam ci wypis z tego szpitala, no bo ja nie wiem, co mam z tą zrobić.
Liczbę skarg, które tutaj wpłynęła za okres, o którym rozmawiamy, i po analizie tych skarg widzę, że ich liczba również spada. W związku z powyższym ja tak przedstawię pokrótce. W 2020 roku było 29 skarg. W tym 3 skargi zostały tutaj w naszym dochodzeniu wewnętrznym. Ustalono, że są zasadne. Na liczbę przyjętych pacjentów ponad 22 tysiące stanowiło to zaledwie odsetek 0,13%. W 2021 roku liczba tych skarg była 20, w tym jedna była zasadna, a na ilość przyjętych pacjentów w tym okresie 30 962 był odsetek 0,06%. W 2020 roku do dnia 31 sierpnia liczba skarg, która wpłynęła na szpitalny oddział ratunkowy, było 6. Przy liczbie pacjentów przyjętych za ten okres 23 326, co stanowi 0,026%. W związku z czym jest to niewielki odsetek, tak jak pani tutaj redaktor słyszy. Po drugie, jest to tendencja malejąca. Jest to tendencja po prostu malejąca przy wzroście liczby pacjentów przyjętych przez szpitalny oddział ratunkowy. Problem tkwi, że skoro nie piszą, to my nie wiemy w takim razie, jakie mają oczekiwania. Nie jesteśmy w stanie przeanalizować tych oczekiwań i dostosować się do tych oczekiwań. W związku z powyższym, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, no to tutaj z tego miejsca mogę zaapelować, niech po prostu powie, tak? Niech po prostu napisze, wówczas jesteśmy w stanie przeanalizować zasadność i odpowiednio zmienić proceduralnie, jeśli to wymaga zmiany procedury, lub prowadzić rozmowy motywujące z personelem medycznym, żeby nie dochodziło do powtórzenia się sytuacji. Skoro nie wiemy o takich sytuacjach bezpośrednio, tylko jest to poczta pantoflowa, czy jest to internet, gdzie wyrażamy, jak to się mówi, swoje opinie incognito, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego przeanalizować, nie jesteśmy w stanie tego śledzić, nie mamy takiej wiadomości, nie jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób reagować.
Marca w godzinach porannych mój mąż źle się poczuł, to znaczy poczuł pieczenie w klatce piersiowej. Wezwaliśmy karetkę, karetka przyjechała dość szybko. Ratownicy medyczni zbadali go, stwierdzili, że ma lekko podwyższone ciśnienie, podali mu tabletkę pod język. Jednak ogólnie mąż wyglądał zdrowo, stan jego był dobry, ale zdecydowali się w karetce wykonać mu badanie EKG. To badanie EKG wykazało już jakąś nieprawidłowość, tak mi przekazali, i zdecydowali się męża zabrać do szpitala. Mąż wrócił do domu jeszcze po portfel i po telefon, po czym samodzielnie wsiadł do karetki. Było to około godziny, może 5-10 po 6 rano. Dalszą relację znam tylko z dokumentacji medycznej. Około godziny 8, gdy byłam już w pracy, zadzwoniono do mnie z SOR-u i powiedziano mi, że mam natychmiast przyjechać, odebrać męża dokumenty, portfel i obrączkę. Nie powiedziano mi przez telefon, co się stało. Szczerze mówiąc, jechałam tam, myślałam, że mąż nie żyje. Na miejscu ratowniczka poinformowała mnie, że wszelkich informacji udzieli mi jedynie lekarz. Zszedł do mnie lekarz, przekazał mi dokumenty, obrączkę, portfel. Powiedział, że na poczekalni w sali segregacji doszło do zatrzymania krążenia. To znaczy mąż sam wysiadł z karetki, został zbadany w pomieszczeniu, po czym przeszedł do drugiego pomieszczenia i tam się zatrzymał. Doszło do bardzo długiej reanimacji i poinformował mnie, że aktualnie mój mąż jest na oddziale kardiologicznym w pracowni hemodynamiki i będzie miał zakładany rozróżnik serca. Nie zadawałam mu więcej pytań wtedy. No, najważniejszą informacją dla mnie było, że jednak mąż żyje, więc natychmiast tam udałam się na ten oddział kardiologiczny. Tam pierwszy raz dostałam taką informację, że mój mąż przyjechał tam z SOR-u w bardzo złym stanie. Praktycznie był bez czynności życiowych i aktualnie jest nieprzytomny i został przewieziony na OIOM. Na OIOM-ie dowiedziałam się, że stan męża jest krytyczny, że ponownie doszło do zatrzymania krążenia, że nie pracują mu praktycznie żadne narządy, jest całkowicie wspomagany przez aparaturę. Pozwolono mi do niego wejść oczywiście, no ale wiadomo, mąż był nieprzytomny, był pod obserwacją cały czas, pod urządzeniami. Powiedziano mi tylko, że mogę się modlić o jego zdrowie. Zadzwoniłam do mojego dobrego znajomego, który tam pracuje już jako emeryt, ale też kiedyś pracował na OIOM-ie, więc uzyskałam taką informację, że mój mąż najprawdopodobniej, to co się wydarzyło na SOR-ze, ta utrata przytomności najprawdopodobniej nie była na oczach, jak mi powiedział, że ta reanimacja była prowadzona nieudolnie, że nieprawidłowo został zaintubowany. Do tego usłyszałam tam po raz pierwszy, że mój mąż został przewieziony z SOR-u bez lekarza, tylko z ratownikiem, bez bicia serca, bez reanimacji, praktycznie bez żadnych czynności życiowych. I że taki wpis widnieje również na wypisie z oddziału kardiologicznego. Taki wypis figuruje, aczkolwiek tej dokumentacji mi nie chcieli pokazać, nie została mi udostępniona od razu. Udałam się więc do sekretariatu dyrekcji. Tam otrzymałam informację, że ja jestem osobą upoważnioną przez mojego męża, że mój mąż wpisał mnie jako osobę do wglądu do dokumentacji na podstawie oświadczenia, które złożył. Jednak nadal nie udostępniano mi tej dokumentacji, kazano mi się oficjalnie tak jakby wystąpić o nią. Jednak pani z sekretariatu była tak uprzejma, że w tym dniu wydrukowała mi to, co na tamtą chwilę figurowało w komputerze, czyli wypis z SOR-u z tamtego dnia i wypis z oddziału kardiologicznego właśnie, bo tylko te tak jakby oddziały, które już mąż tam zakończył leczenie, przeszedł, one były dostępne do wydruku. Wystąpiłam oficjalnie o dokumentację. Dokumentacja została mi przyszykowana w ciągu chyba 4 dni, po czym wypis SOR-u został całkowicie zmieniony. Zmieniło się to, że na pierwszym wypisie był jedynie zapis, że doszło do zatrzymania krążenia i jeszcze był taki dodatkowy wpis pani kardiolog, że do zatrzymania krążenia doszło najprawdopodobniej około godziny 7, po czym przystąpiono do RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na tym drugim wypisie, który był dokładnie 4 kwietnia wystąpiłam o dokumentację oficjalnie, 6 kwietnia został zmieniony ten pierwszy wypis SOR-u, zostały dodane wpisy lekarza wówczas pełniącego dyżur, że mój mąż już stracił przytomność o 6.40 i od 6.40 wykonywał mu ten zabieg akt przywracania krążenia. Dołączony został też również protokół całej reanimacji. On również był z tego dnia 6 kwietnia. Obydwa te dokumenty mają tylko jego podpis i pieczęć, nie mają pieczęci ani podpisu ordynatora oddziału. Został dołączony również wydruk z EKG. To jest oczywiście, mówię wszystko o dokumentacji, którą przedłożył lekarz dyżurny z SOR-u. Ten wydruk z EKG ma datę sprzed 10 lat, bo ma datę z 10 września 2002 roku z godziny 23, co całkowicie nie odpowiada czasowi temu aktualnemu. Jest również taka zagadkowa karta zakończenia segregacji, która mówi, że pacjent został znaleziony na poczekalni około godziny 7.19. To się nie składa. Na szczęście nie został zmieniony ten wypis z oddziału kardiologicznego, który cały czas mówi o tym, że mąż, dokładnie jest taki wpis, że mąż został przewieziony na oddział kardiologii bez reakcji życiowych żadnych, bez bicia serca, bez tętna, bez reanimacji. Na wypisie tym SOR-u, tym podmienionym, również dopisał się pan anestezjolog, który zauważył, że jest to wpis taki retrospektywny i on również jest z dnia 6 kwietnia, czyli tak jakby został dopisany te 12 dni później. Tam jest taka informacja, że ten pan doktor gonił mojego męża do windy, tam go podłączał do urządzeń, czyli wychodzi na to, że gonił go z wszystkimi urządzeniami. W windzie go reanimował i osobiście przekazał do oddziału kardiologicznego, gdzie to się wszystko nie składa, bo kardiolodzy tego wpisu nie zmienili. Na tej podstawie złożyłam dokumenty do prokuratury i zostało niemalże natychmiast wszczęte śledztwo w tej sprawie. Jestem pewna, że gdyby od razu mu udzielono pomocy, gdyby od razu z tej karetki wysiadł i został skierowany na oddział kardiologiczny, na pewno by tą pomoc miał udzieloną i żyłby. Chciałabym się dowiedzieć, co tam właściwie się wydarzyło i dlaczego ta pomoc mu nie została udzielona na czas. Prokuratura jedynie ma możliwość dotarcia do ewentualnych pacjentów, którzy jeżeli byli, to mogliby coś widzieć wtedy. Jeżeli byli tacy o tej godzinie tam. Cały czas myślałam sobie, że jest pod dobrą opieką. Tak powinno być.
Do prokuratury okręgowej w Słupsku trafiają te sprawy ze słupskiego szpitala, które kończą się zgonem pacjenta. W 2021 roku było ich 6. Jedną przekazano do prokuratury w Gdańsku, 3 w toku czekają na opinię biegłego z medycyny sądowej, 2 zostały umorzone. W 2022 roku tych spraw było już 7. 3 przekazane zostały do prokuratury w Gdańsku, 4 są w toku. W większości wymagają opinii biegłych medycyny sądowej. Na taką opinię czeka się od roku do 2 lat, a koszt jednej wynosi od 10 do 20 tysięcy złotych. Kłaniam się Państwu pięknie, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia. Reportaż zrealizował Jacek Puchalski.